Zaczęło się tak niepozornie. Od dwusekundowego filmu autorstwa jednego z ojców kinematografii, Louis Le Prince'a, o nazwie Scenka ogrodu z Roundhay. Być może z początkiem tej dziedziny sztuki bardziej kojarzymy twórczość braci Lumière i ich pierwsze pokazy filmowe dla więcej niż jednej osoby, które miały miejsce w piwnicy Salon Indien du Grand Café, przepraszam za mój francuski, 28 grudnia 1895 roku. Tam też zaprezentowany został m.in. pierwszy film, którego możemy nazwać fabularnym, Polewacz Polany ze scenką z rodzaju komediowych. Przez następne lata film stawał się dziedziną coraz lepiej rozwiniętą, mającą w sobie bardziej zaskakujące efekty i iluzje, czy większe plany zdjęciowe. Projekcje były coraz dłuższe i mniej męczące dla oczu, m.in. dzięki Kazimierzowi Pruszyńskiemu, o którym też mówiliśmy w tym podcaście. Można było w nich zamieścić obszerniejsze, lecz wciąż nieskomplikowane historie. Jednak jeszcze przez jakiś czas nikt nie myślał, że w przyszłości te często pocieszne, krótkie filmy staną się groźnym narzędziem. Po I wojnie światowej oblicze kina się zmieniło. Przyjemne komediowe historie, oparte na wielu gagach, zaczęły być coraz częściej zastępowane filmami, które straszą i szokują swoją tematyką czy scenografią. Na dopieszczanych przez ekspresjonistów mrocznych i zaginających perspektywę planach zdjęciowych pojawiały się duchy, potwory, mordercy. Kojarzymy zapewne Nosferatu i jego hipnotyzujące kadry. Dostrzeżono, że film ma nieprawdopodobną siłę wpływania na odbiorcę pod względem emocjonalnym. Nic dziwnego, że tej atrakcyjnej formy trafiania do milionów osób w krótkim czasie zaczęto używać w celach propagandowych. O tym dzisiaj i w następnej części powiemy. O propagandzie w kinie. I nie tylko w kinie niemieckim, bowiem korzystali z niej również oczywiście komuniści czy Amerykanie. Nazywam się Wiktor Hoffman. Przed Wami kolejny odcinek podcastu o wiele mówiącej nazwie – Ludzie, którzy zmienili świat. W programie tym, w którym niejednokrotnie mówiliśmy o kinie, nie mogło zabraknąć Leni Riefenstahl, kontrowersyjnej, ulubionej reżyserki Hitlera, która zasłynęła swoimi niezwykle dopracowanymi i budżetowymi dziełami propagandowymi, którym nieco się przyjrzymy. A jaka była ona? Czy osobiście uczestniczyła w zbrodniach hitlerowskiego reżimu? Czy wykorzystywała na potrzeby filmu prześladowane mniejszości narodowe? Co ją łączyło z Adolfem Hitlerem, który nie ukrywał, że jest jej fanem? Profilaktycznie powiem, na wypadek gdyby ktoś mi to zarzucił, że oczywiście nie podzielam poglądów naszej bohaterki, a odcinek ten nie ma na celu promować faszystowskiej ideologii, która doprowadzała przecież do odrażających rzeczy. Omawiając filmy Leni Riefenstahl, będziemy chcieli dostrzec raczej samą konstrukcję tych propagandowych dzieł oraz to, jaki dawały wynik w społeczeństwie. Na koniec tradycyjnego wstępu zapraszam na moje sociale, do których linki znajdziecie w opisie. Przepraszam, że wciąż brakuje mi regularności w dodawaniu nowych odcinków, ale niedługo zmieniam mieszkanie na większe i zmieniam też miejsce nagrań, przez co rodzicielstwo i podcasty będzie mi o wiele łatwiej pogodzić, więc potraktujcie to proszę jako problem czy sprawę tymczasową. Przejdźmy już do dwuczęściowej biografii Leni Riefenstahl. Kamera, akcja. Helena, zdrabniając Leni Riefenstahl, przyszła na świat 22 sierpnia 1902 roku w Berlinie. Była pierwszym dzieckiem mającego firmę hydrauliczną Alfreda i pochodzącej z Włocławka krawcowej Berty. Jakieś 3 lata później urodzi się jej jedyny brat Heinz. Leni o swoim młodszym bracie napisze później tak. Heinz był niemal moim przeciwieństwem w swoim usposobieniu. Ja byłam aktywna, on powściągliwy, ja żywa, mój brat milczący. Niemniej jednak coś nas łączyło. Zainteresowanie sztuką i rzeczami pięknymi. ku zmartwieniu naszego ojca, który chciał, aby jego syn był wspólnikiem i następcą jego firmy. Koniec cytatu. Zamieściłem go tutaj, bo daje nam on kilka informacji o naszej bohaterce. Leni była energiczna, aktywna i wysportowana. Należała chociażby do klubu pływackiego, ale tak naprawdę co chwilę uprawiała różne dyscypliny sportowe. Przede wszystkim od dziecka interesowała się tańcem. W swojej artystycznej drodze miała wsparcie ze strony matki, która nawet potajemnie fundowała jej lekcje tańca. Natomiast co do ojca, to Leni nazywała go nawet despotycznym. On za to był typem człowieka, dla którego młodziutka Helena za wszelką cenę miała iść do szkoły gospodarstwa domowego, bo tak to sobie obmyślił. Alfred mocno stawiał swoim dzieciom granice, głównie Leni, którą uważał za bardziej dojrzałą i ambitną niż jego cichszy syn, który chyba bardziej go rozczarowywał niż napawał nadzieją. Zależało mu przede wszystkim na awansie społecznym i kontynuowaniu jego biznesu. Nie liczył się z celami i upodobaniami swoich dzieci. Gdy Leni chciała obejrzeć jakiś film w kinie, dokąd ojciec zabraniał jej chodzić, ta musiała wymykać się z domu. W nieprzychylnych warunkach Leni nie dała w sobie zdusić swoich marzeń, idących w młodych latach głównie w stronę tańca. Bo nie jest tak, że już jako kilkuletnia dziewczynka wymarzyła sobie reżyserowanie filmów czy granie w nich. Za czasów, gdy była jeszcze dzieckiem czy nastolatką, filmy być może nie były jeszcze wtedy tak technologicznie zaawansowane lub atrakcyjne, by wywołać w niej miłość do tej dziedziny sztuki, choć obejrzeć je lubiła. Mimo wszystko w młodości to tańcowi poświęcała najwięcej czasu. Po jednym z występów baletowych, gdzie Leni zastępowała koleżankę, znajomy Alfreda Riefenstahla podszedł do niego i pogratulował mu występu córki. Ten na to odpowiedział coś w stylu: jakiego występu? Tym oto sposobem dowiedział się o potajemnych lekcjach tańca i delikatnie mówiąc się zdenerwował. Żonie pogroził rozwodem, a Leni wysłał do szkoły z internatem do miejscowości oddalonej o ponad 200 km od Berlina. Tam jednak ciągle rozwijała swoje pasje, a nawet zaczęła grać w tamtejszym teatrze na powietrzu, który nazywał się Bergtheater. Wśród pięknych górskich widoków odgrywała różne role. W pewnym momencie jej ojciec się po prostu poddał. Zauważył, że nie może zmusić jej do zrezygnowania ze swoich marzeń, więc pozwolił jej na rozwijanie swoich umiejętności tanecznych. Jednak pod warunkiem, że będzie pracować w jego firmie jako sekretarka. Tak też się stało. Mogła jednak poświęcić się pasji bez sprzeciwu ojca. Po pierwszych występach urokliwa Leni spodobała się publiczności. Mniej więcej na przełomie 1923 i 1924 roku zaczęła występować w całym kraju. I to z naprawdę popularnymi tancerkami wówczas. Swoje braki w tańcu uzupełniała ogromną pewnością siebie. Więc jak to się stało, że mimo pierwszych sukcesów w dziedzinie tańca zdecydowała się zmienić zajęcie? Musiała przestać tańczyć. Prawdopodobnie po kontuzji doznanej podczas występu w Pradze w 1924 roku lub po serii najróżniejszych urazów, lekarze odradzili jej dalszego nadwyrężania kolana, które ucierpiało najmocniej. To oznaczało koniec jej kariery tancerki, przynajmniej na taką skalę, do jakiej się przyzwyczaiła. Niewątpliwie była tym zdruzgotana. Ambitna i pełna sił Leni musiała znaleźć sobie nowe zajęcie. Podobno idąc na jedną z co najmniej kilku wizyt u lekarza, dostrzegła plakat promujący nowy film o tytule Góra Przeznaczenia Arnolda Fanka. To oczywiście nie był pierwszy film, jaki Leni obejrzała, jednak pierwszy, który zrobił na niej ogromne wrażenie. Film wpisywał się w tak zwany film górski. Gatunek ten charakteryzował się tematyką, jak sama nazwa wskazuje, górską, czyli na przykład wspinaczką na upragnione przez wszystkich szczyty lub walką z siłami natury lub wycieńczeniem, z którymi w górach można się oczywiście spotkać. Brzmi dość ciekawie, chyba to jest odpowiednie słowo. Jednak gatunek ten zaczął w latach 20. cieszyć się naprawdę dużą popularnością. Niektóre szczyty Alp zapewne wciąż były niezdobyte, owiane tajemnicą. To pobudzało wyobraźnię twórców filmowych i kinomaniaków. No i podczas produkcji takiego filmu można było liczyć na przepiękną, naturalną i darmową scenografię. Nawet przy niewielkim budżecie można było nakręcić niesamowite ujęcia. Leni oglądała Górę Przeznaczenia kilka razy i takie miała wrażenia. Ten pierwszy prawdziwy obraz gór, chmur, alpejskich zboczy i stromych skał zupełnie mnie porwał. Znalazłam się w świecie, którego wcześniej nie znałam. To wszystko na ekranie było takie żywe, tajemnicze, zniewalające pięknem. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że góry mogą być aż tak piękne. Koniec cytatu. Więc to doznania wizualne, jakich doświadczyła podczas projekcji, natchnęły ją do zmiany swojej życiowej drogi. Nie mówię tu od razu o reżyserce. Postawiła najpierw na aktorstwo. Leni od razu zaczęła mierzyć wysoko. To też pokazuje jej ambicje i pewność siebie. Z racji, że spodobał jej się film Arnolda Funka, zapragnęła poznać i poprosić o rolę samego Arnolda Funka. Uznała, że idealnie będzie pasować do roli w takim gatunku. Dzięki karierze tancerki miała kilka kontaktów w artystycznym świecie, które mogła wykorzystać. I wykorzystywała to. Dość łatwo udało jej się skontaktować z reżyserem Funkiem, który szybko dał jej angaż w nowym filmie o tytule Święta Góra. Był nią wprost oczarowany. Leni i Arnolda później łączyło też łóżko. Więc wiecie, może to się jakoś łączy, jeśli chodzi o częste angaże Leni w jego filmach. Leni czekała jeszcze operacja nogi, więc przygotowywała się do swojej pierwszej roli w szpitalu. W samym filmie miała pokazać swoje umiejętności taneczne w takim stopniu, na ile pozwalały jej wcześniejsze problemy ze zdrowiem. A tego tańca miało być tam naprawdę sporo. I przez to, że tego tańca było tam naprawdę dużo, podczas samego kręcenia filmu wciąż dokuczały jej różne problemy. Gra w filmie górskim była bardzo wymagająca. Taniec plus jazda na nartach mocno obciążały nogi Leni, ale udało się nagrać film, do którego link zamieszczam Wam w opisie. Tak zaczęła się jej kariera aktorska. Sama po nią wyciągnęła rękę. Sama otworzyła sobie drzwi do wielkiej popularności, osobiście nawiązując kontakt z reżyserem, z którym będzie pracować kilka ładnych lat, robiąc z nim nie jeden film, mogąc jednocześnie obserwować tajniki pracy za kamerą. Więc w ramach krótkiego podsumowania. Mamy energiczną, pełną wdzięku, pewną siebie i wszechstronnie utalentowaną aktorkę. Może jeszcze z niezbyt ładną dykcją, ale do ery filmów dźwiękowych uda jej się to poprawić. W drugiej połowie lat 20. i na początku lat 30. zyskiwała coraz większą popularność i swoją grą zasłużyła na bardzo dobrą opinię w środowisku filmowców. W 1930 roku zagrała w swoim pierwszym filmie dźwiękowym o nazwie Burza nad Mont Blanc. Z czasem obserwując pracę Arnolda Funka, znając też innych popularnych reżyserów, postanowiła, że sama chce zacząć nagrywać filmy. Podobno też trochę zaczęło nużyć ją to, że ciągle odgrywała podobne role. Być może wizje w filmach Funka różniły się od jej postrzegania filmu i pomysłu na realizację, a trochę pomysłów zdążyła już nałapać. Według jednego ze źródeł Leni sprzedała kosztowności rodzinne i zastawiła własne mieszkanie, by zebrać środki na produkcję jej pierwszego filmu o tytule Błękitne światło – Legenda górska z Dolomitów. Znowu film górski. Premiera nastąpiła w marcu 1932 roku. Nakręcona na eksperymentalnej, ultraczułej taśmie filmowej, produkcja wypadła naprawdę dobrze. Film Leni, która zagrała rolę odtrąconej przez innych wiśniaczki, została odznaczona srebrnym medalem na festiwalu w Wenecji. Można powiedzieć, że sukces, prawda? Opinie były jednak podzielone. Debiut reżyserski panny Riefenstahl nie został okrzyknięty w Niemczech filmem roku czy coś w tym rodzaju. Nieco zawiedziona Leni obwiniała o to krytyków. Krytyków w dużej mierze żydowskiego pochodzenia. Ale żeby było jasne, W Niemczech sama Riefenstahl cieszyła się bardzo dobrą renomą, była naprawdę znana i cieszyła się dobrą renomą również wśród członków NSDAP, którzy szykowali się do przejęcia władzy w kraju. Źródła nie wskazują, żeby w czasie początku swojej kariery filmowej śledziła politykę całymi dniami. Była zaabsorbowana swoimi rzeczami. Leni na początku lat 30. postanowiła przyjrzeć się postaci Adolfa Hitlera, o którym było coraz głośniej. Udała się na jeden z wielu organizowanych przez NSDAP wieców, by zobaczyć, w czym tkwi sekret popularności przyszłego kanclerza Niemiec. Miesiąc przed premierą Błękitnego Światła w Berlinie w Pałacu Sportu Leni po raz pierwszy była świadkiem przemowy Adolfa Hitlera. Tak wspomina to przeżycie w swoich pamiętnikach. Doznałam niemal apokaliptycznej wizji, której nigdy nie zapomnę. Wydawało mi się, że powierzchnia ziemi rozwiera się przede mną, a z jej środka wytryskuje olbrzymia struga wody, tak potężna, że sięga nieba, a ziemia trzęsie się w posadach. Byłam jak sparaliżowana. Choć nie mogłam zrozumieć większości z tego, co mówił, byłam tym urzeczona i miałam poczucie, że ta widownia poszłaby za nim wszędzie. Koniec cytatu. Wtedy coś w niej pękło. Jeszcze przez kilka godzin Riefenstahl nie mogła dojść do siebie. W tamtym momencie zaczęła się fascynacja postacią Hitlera i ideologią narodowego socjalizmu. Nagle zachłysnęła się polityką, tak wiecie, w sekundę. Od razu zakupiła Mein Kampf i zaczęła śledzić kampanię wyborczą NSDAP. Przez kilka najbliższych miesięcy tak dogłębnie analizowała osobę przyszłego zbrodniarza i swojego nowego idola, że postanowiła napisać do niego list, że chce go poznać osobiście. Widzicie, jak silne to musiały być uczucia. Hitler jako miłośnik kina nie mógł nie znać naszej bohaterki, więc odpowiedź doszła do niej po kilku dniach. Zaproponował jej spotkanie 22 maja 1932 roku w miejscowości nad Morzem Północnym. Spotkanie było kameralne. Hitler nie ukrywał fascynacji osobą początkującej reżyserki. Nie wiem, czy to odpowiednie słowo fascynacja. Co najmniej jakiś podziw dla jej pracy i dla jej osoby przyszły dyktator miał. Czuł. Hitler uważał ją za ideał aryjskiej kobiecości, więc podobała mu się zarówno fizycznie, jak i pod względem jej zachowania, charakteru. Miał powiedzieć: Błękitne światło wywołało na mnie ogromne wrażenie. Gdy dojdziemy do władzy, chcę, by robiła dla nas pani filmy. Riefenstahl nie miała długiego CV, jeśli chodzi o tworzenie produkcji. Błękitne światło było niezłe, ale niewybitne, więc wiele wskazuje na to, że to osoba Leni Riefenstahl. Jej komunikatywność i wdzięk zrobiły na Hitlerze większe wrażenie niż jej twórczość reżyserska. Mimo braku dużego doświadczenia postawił na nią w przyszłości, co było ryzykownym ruchem. Ta produkcja mogła być po prostu przeciętna. Nic dziwnego, że nie spodoba się to kilku wysoko postawionym nazistom. Po spotkaniu zachwycona Riefenstahl wpadła ponownie w wir pracy związany z kolejnymi produkcjami, czekając na kolejne listy i zaproszenia od Hitlera, gdzie jednocześnie sama zabiegała o zobaczenie się z nim. Podczas następnych spotkań poznawała osoby z najbliższego kręgu Hitlera, Göringa czy oczywiście Goebbelsa, który powiedział o niej: Jest jedyną gwiazdą, która nas rozumie. Mimo, że Goebbels był ministrem propagandy, a Leni propagandzie służyła, to kilka razy dochodziło między nimi do sporów. Nie była to współpraca idealna, oparta na dobrej komunikacji i pełnym zaufaniu. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Na początku 1933 roku naziści, o zgrozo, dochodzą do władzy. Nadeszła najwyższa pora, by ruszyć propagandową maszyną, budować potęgę III Rzeszy w świadomości obywateli, którzy mogli jeszcze nie zaufać wizji Adolfa Hitlera lub nie poznać nazistowskiej ideologii. Nowy kanclerz powierzył kontrolę nad propagandą Goebbelsowi, ministrowi propagandy oczywiście. Tworzenie filmów spoczywało na naszej bohaterce. Była ona kimś w rodzaju kierowniczki artystycznej. Nie była jedyną reżyserką. Nic z tych rzeczy, między innymi, wymienić można ją. Z tego, co wyczytałem, Pierwsze pomysły na filmy, ku zdziwieniu i oburzeniu Hitlera, Leni odrzuciła. Na przykład miał powstać film o Horście Weselu, autorze słów hymnu partyjnego NSDAP, który został zamordowany przez komunistyczną bojówkę. Taki film, ku uciesze Hitlera, mógłby zrazić jakąś część odbiorców do komunistów, którzy otwarcie i często występowali przeciwko NSDAP na ulicach. Leni jednak odmówiła. W tamtym momencie wciąż częściowo była zajęta innymi projektami, które ostatecznie musiała porzucić. Nowemu kanclerzowi nie można było odmówić. Z czasem, z niemałymi problemami i nieporozumieniami, zabrała się do swojego pierwszego filmu propagandowego i drugiego w ogóle o tytule Der Sieg des Glaubens, po polsku Zwycięstwo Wiary lub Triumf Wiary. Ale najpierw zadajmy sobie pytanie. Czy propaganda w formie filmu to była nowość? Mówimy tutaj o latach 30. Czy Leni Riefenstahl była pionierką tej formy manipulowania myślami? Nie, nie, nie. W żadnym wypadku. Podam za chwilę kilka przykładów z wcześniejszych lat. Zanim jednak to żeby lepiej wejść w ten temat, powiedzmy, jakie film propagandowy między innymi ma cele. Na przykład mobilizuje niezdecydowane społeczeństwo do zaangażowania się w wojnę. Wspiera też patriotyzm. Kształtuje opinię publiczną, promowaną przez rządy, odnoszącą się do konkretnych wydarzeń w kraju czy na świecie. Bardzo często w tych filmach, co gorsze, zauważa się demonizowanie wrogiego państwa i jego władz lub ich poczynań, które w rzeczywistości mogą mocno odbiegać od obrazu, który w produkcji był ujęty. Innymi słowy, twórcy propagandy często po prostu sieją dezinformację, zaginają rzeczywistość i prawdę, by wprowadzić odbiorców w błąd, dostosowując ich myślenie do własnej tezy lub ideologii. Są też produkcje, które mają budzić strach, mają wstrząsnąć społeczeństwem. Zastraszając, próbują wymusić określone zachowania czy myślenie. Na przykład, spójrzcie, jacy jesteśmy groźni i potężni. Nie chcesz z nami zadzierać, bo możesz ponieść konsekwencje. Musisz grać według naszych zasad. Jest to świadome manipulowanie społeczeństwem, wpływanie na ich emocje i postrzeganie świata. Ale chciałbym zaznaczyć, jeśli jeszcze to nie wybrzmiało, bo może nie zaznaczyłem tego wyraźnie. Mimo, że samo słowo propaganda brzmi dość groźnie i może wzbudzać negatywne uczucia, to nie każdy film propagandowy jest mocno szkodliwy. Są filmy, które wskazują na ważne w historii danego kraju wydarzenia historyczne. Owszem, czasami dość patetycznie, ale mogą podkreślać wagę jedności narodowej i przeciwstawienia się chociażby najeźdźcom. Mogą one przejawiać się w bardziej subtelny sposób. Takie produkcje, wpływając na emocje, mogą zachęcać do jakichś pozytywnych postaw lub tylko delikatnie przemycać swoją nienarzucaną ideologię. Ale jakkolwiek by było, to trzeba przyznać, że jeśli ma się złe intencje, ogromną władzę i zrobi się taki film propagandowy dobrze, to może być to niezwykle groźne narzędzie w rękach władz, które bacznie kontrolowały powstawanie takich produkcji i w pełni sobie ich treść podporządkowywały. Pamiętacie, mówiłem już w tym podcaście o amerykańskim filmie Narodziny Narodu, który przyczynił się do reaktywacji i zagorzałych działań Ku Klux Klanu. Film przedstawił czarnoskórych jako największe zło Ameryki. W ponad 3-godzinnej produkcji Griffitha wyzwoleni czarni mszczą się na swoich byłych panach w zdziczały sposób. Ta propaganda południowców miała na celu oczyścić ich imię. Oni sami zostali przedstawieni jako osoby czyste i szlachetne do cna. To zakłamanie spotkało się z ogromnym odzewem i kontrowersją w Ameryce. Sposób nakręcenia tego filmu, robione z pompą sceny, były rewolucyjne jak na tamte czasy. Jak można się domyślać, ta propagandowa produkcja znów podzieliła Amerykę. Przecież dużo osób po niej wstąpiło do Ku Klux Klanu, mimo że być może wcześniej o tym nie myśleli. Zmieniło swoje zachowanie czy stosunek do czarnoskórych. Jeśli chodzi o propagandę na Zachodzie, to możemy powiedzieć też o nieznanym w Polsce filmie The Battle Cry of Peace. Film z 1915 roku stara się wzbudzić w widzach uczucie patriotyzmu i gotowości do obrony kraju oraz podkreśla znaczenie wzmocnienia sił militarnych. Jeśli do tego nie dojdzie, to wróg, gdy ich zaatakuje, zniszczy takie miasta jak Nowy Jork czy Waszyngton. Miało to w świadomości obywateli wzbudzić pragnienie dołączenia Ameryki do wojny, by zapobiec wszelkim konsekwencjom. W 1918 roku powstaje na przykład Kaiser, The Beast of Berlin, w którym, biorąc pod uwagę wydarzenia z I wojny światowej, reżyser przedstawia cesarza Wilhelma II jako niezwykle chciwego i aroganckiego potwora, który z przyjemnością odznacza osobę odpowiedzialną za zatopienie okrętu Lusitania i za śmierć prawie 1200 osób. Więc Amerykanie, jak widać, nie próżnowali. Co do tych dwóch tytułów, to taśmy filmowe uważa się za zaginione, ale fabuła tych filmów dzięki naocznym świadkom przetrwała. Spójrzmy na wschód, do Związku Radzieckiego. Po rewolucji październikowej powstało sporo filmów propagandowych. Lenin powiedział, że film jest najważniejszą ze sztuk, więc oczywistym było to, że skoro Lenin sobie tę formę upodobał, to czerwoni będą ją wykorzystywali w swojej manipulacji. Albo musieli ją wykorzystywać, skoro Lenin tak powiedział. W takich filmach czyny bolszewików były oczywiście wybielane, a nowy system polityczny był przedstawiany jako jedyny słuszny. Jednocześnie suchej nitki nie zostawiano na państwach kapitalistycznych. Co ciekawe, w latach 20. w ZSRR powstało bardzo dużo propagandowych filmów animowanych. Atrakcyjna i na ogół przyjemna dla oka, choć momentami, to jest moje odczucie, przerażająca forma, pozwalała na znacznie więcej. Rosjan ograniczała tylko wyobraźnia. Na przykład, chociażby w filmie Rewolucja międzyplanetarna, komuniści podróżują na Marsa, by wyzwolić go z rąk kapitalistów, którzy jakimś cudem zdążyli tam osiąść. Dzięki temu rewolucja proletariatu mogła powoli rozprzestrzeniać się w całym wszechświecie. Sam film jest krótki, ale mocno chaotyczny i przez brak udźwiękowienia nieoczywisty. W filmie animowanym Chiny w ogniu również dostało się chciwym kapitalistom, którzy często przedstawiani byli jako nadzwyczaj otyli, karykaturalni starsi panowie, pochłaniający ze stołu wszystko, byleby się nażreć. Wyciskali oni też ostatnie soki z klasy robotniczej, jednocześnie nie robiąc oczywiście zupełnie nic. W animacji Radzieckie zabawki z 1924 roku przedstawiono kapitalistę, który tak się objadł, że nie mógł się ruszyć z ziemi. Dzięki sojuszowi chłopów i robotników, którzy, uwaga, w pewnym momencie łączą się w jedno ciało, nie pytajcie mnie, udało się rozpruć mu brzuch, z którego wypadła sterta monet, która dalej grzecznie powędrowała do Banku Ludowego. Trudno mi się to opisuje, musicie to sami zobaczyć. Polecam Radzieckie zabawki. Co do tych filmów animowanych, to tendencja do ich produkcji utrzymywała się do II wojny światowej, jak i po niej. Inne filmy w przekazie po prostu zachęcały do wstąpienia do partii komunistycznej. Inne nawiązywały do prawdziwych wydarzeń. Co ciekawe, jeden z najważniejszych filmów rosyjskich, jak nie światowych, w historii, powstał przez podawanie marynarzom nieświeżej zupy. Znaczy, nie był to jedyny powód, ale strasznie chciałem to powiedzieć. Pancernik Potiomkin to dobre dzieło propagandowe, ale też po prostu, obiektywnie, dzieło świetnie wykonane jak na tamte czasy, oddzielając się od zawartej w nim ideologii. Film nadwornego reżysera Stalina, Siergieja Eisensteina, został oparty na buncie załogi tytułowego okrętu na Morzu Czarnym podczas rewolucji w 1905 roku, o której więcej mówiłem przy okazji odcinka o rodzinie Romanowów. Źle traktowana przez carskich oficerów załoga Potiomkina, bowiem grożono im bronią czy karmiono zgniłym jedzeniem, postanowiła odbić okręt. Wydarzenie to stanowiło symbol przeciwstawienia się carskiej władzy, o czym ówcześni komuniści nie mieli zamiaru zapominać, by to wykorzystać. W 20. rocznicę tego buntu postanowiono odświeżyć to wydarzenie na ekranie i zrobiono to naprawdę dobrze. Sam montaż, którego możemy nazwać rewolucyjnym, czy pomysł na poprowadzenie historii, są technicznie fantastyczne. Dla przykładu Eisenstein w jednej scenie, po triumfie marynarzy, w czarno-białym filmie, na czerwono, ręcznie pomalował zniesioną przez nich na pancerniku flagę, co robiło wrażenie wówczas. Z racji, że trzeba było to malować ręcznie, to nie ma jej na każdej kopii filmu, ale w internecie można zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało. Jednak podzielam zdanie internautów, którzy mówią, że jest to film, który trudno ocenić. I tak jest z kilkoma filmami, o których powiemy w tym odcinku. Z jednej strony pancernik Potiomkin robi wrażenie, jeśli chodzi o wykonanie i pomysł, ale z drugiej przecież gloryfikuje brutalny komunistyczny system szaleńców, nie zapominając o próbach zrodzeń w świadomości odbiorców uprzedzeń do wrogów. A Eisenstein wiedział, jak oddziaływać na emocje ówczesnych kinomaniaków. A czy Polacy mieli swoje dzieła propagandowe? No jasne, że tak. W poprzednim odcinku Eugeniuszu Bodo nawet przytoczyłem taki przykład. Film Uwaga Szpieg, który skomplikował życiorys polskiego amanta, miał być produkcją nastawioną przeciw niemieckiemu wywiadowi. Ale nie skupiajmy się na tym za bardzo, bo nie wiemy, co dokładnie Bodo jako twórca chciał tam przekazać. Warto wspomnieć też o filmie na temat Cudu nad Wisłą. Ale nie mówię o tym, gdzie bolszewicy wzorowo wchodzą w linię ognia siedzącej w okopie Nataszy Urbańskiej, która ratuje Polskę, tylko o dziele z 1921 roku, które nazywa się, Cud nad Wisłą. Film powstał na zlecenie Wydziału Propagandy Wojska Polskiego, a reżyserem był Ryszard Bolesławski, który sam w Bitwie Warszawskiej brał udział jako kawalerzysta. Oczywiście film kreuje pozytywny i trochę podkoloryzowany obraz Wojska Polskiego i Józefa Piłsudskiego. Z tego, co się zachowało, a mowa tu o około 40 minutach filmu, jest on miejscami patetyczny, niekoniecznie zgodny z rzeczywistością, ale cel był następujący. Cud nad Wisłą miał wzbudzić patriotyczne uczucia i pokazać potomnym ważny moment w polskiej historii. Cud nad Wisłą miał też wryć w świadomości odbiorców ówczesną potęgę polskiej armii oraz podkreślić ważność jedności narodowej. Przeanalizowaliśmy kilka przykładów, ale jest tego dużo, dużo więcej. Na moim Facebooku napisałem skrót niemieckiego filmu Titanic z 1943 roku, gdzie zwróciłem uwagę na to, że nawet współcześni, bardzo znani reżyserowie, w tamtym przypadku James Cameron, potrafią się takimi filmami inspirować. Przed jej pierwszą produkcją miało dojść do nieporozumień na linii reżyserka-minister propagandy. Zdjęcia miały być robione podczas 5. zjazdu partii o haśle Zjazd Zwycięstwa. Był to pierwszy zjazd partii po dojściu do władzy. Goebbels miał ją powiadomić o tym, że ma zacząć zdjęcia już wtedy, zbyt późno, przez co ta nie mogła się dobrze do tego przygotować. Jednak Goebbels w swoim pamiętniku na kilka miesięcy przed zjazdem wspominał, że Leni była zachwycona tą propozycją. Jednak sama Riefenstahl utrzymywała, że dowiedziała się o tym niedługo przed zaczęciem zdjęć. Podobno zainterweniował sam Hitler, który mocno zdenerwował się na Goebbelsa i Riefenstahl. Chcąc nie chcąc, Leni musiała się spiąć i wziąć się do pracy. Jednak jej osoba nie wszystkim przypadła do gustu, jak już sobie wcześniej zaznaczyliśmy. Ministerstwo propagandy miało jej rzucać kłodę pod nogi i w sumie trochę się nie dziwię. Leni nie miała wybitnego CV. Była niedoświadczoną reżyserką. Miała za sobą przecież tylko jedną niedokończoną produkcję. Przyzwoitą, ale nie najwyższych lotów, no i niedokumentalną, a jej filmy ze zjazdów miały właśnie takie być. Zaczęto szukać na nią haka. Przeanalizowano jej drzewo genealogiczne w poszukiwaniu żydowskich korzeni. Nic podejrzanego ku zawodowi niektórych z ministerstwa nie znaleziono. Swój głos podnosili inni reżyserowie Hitlera, którzy widzieli w niej konkurencję. Zarzucano jej także brak pochłonięcia nazistowską ideologią oraz brak zrozumienia powagi swojej misji. Ale Riefenstahl, stając naprzeciw utrudnieniom, i tak rozpoczęła swoją pracę, choć przypłaciła to niemałym załamaniem nerwowym. Niewiele osób ją motywowało wspierać, miał ją chociażby architekt Hitlera Albert Speer. Zapewniono jej również ochronę z ramienia samego Hitlera. Riefenstahl szybko zobaczyła, w jakim toksycznym środowisku przyszło jej pracować. Piąty zjazd, czy też wiec partii nazistowskiej w Norymberdze odbywał się na przełomie sierpnia i września 1933 roku. Leni w ciągu kilku dni, korzystając z pomocy kilku innych zaufanych kamerzystów, nakręciła sporo materiału, który po montażu trafił do kin na początku grudnia tego samego roku. Tytuł jej pierwszego filmu dokumentalnego to, jak sobie powiedzieliśmy, Zwycięstwo wiary lub Triumf wiary. Czemu niewiele się o nim mówi? Ano dlatego, że jedną z najważniejszych osób, wręcz jako drugi najważniejszy po Hitlerze, był pokazany w filmie Ernst Röhm, przywódca oddziałów SA, który później sprzeciwiał się władzy przywódcy III Rzeszy. Podczas przeprowadzonej z 29 na 30 czerwca tzw. Nocy Długich Noży schwytano Röhma i dzień później go zastrzelono. Hitler szybko stwierdził, że dla jego przeciwników i zdrajców nie ma miejsca w propagandowych produkcjach, które muszą przecież podkreślać wewnętrzną siłę i jedność partii. Dlatego kazał usunąć wszystkie kopie tego filmu, który został odnaleziony dopiero w drugiej połowie lat 80. Do tego Röhm otwarcie przyznawał się do homoseksualizmu, co również nie było w otoczeniu Hitlera tolerowane. Leni, możliwe, że bez wiedzy Hitlera, miała zachować kopię tego filmu dla siebie. Pokazywała go później podczas wykładów, które prowadziła nawet poza granicami Niemiec. Powiedzieliśmy o nim co nieco, ale nie skupiajmy się na nim za bardzo, bo o jej dwóch innych, o wiele bardziej popularnych i przede wszystkim dobrze zachowanych filmach powiemy więcej. Będzie to wręcz konieczne, bo ich wykonanie jest bardziej obszerne i ważniejsze dla nazistowskiej ideologii. Mimo wszystko Leni Riefenstahl zdała tym filmem egzamin. Okazało się, że świetnie czuje filmy dokumentalne, co niejednego mogło zszokować i w gronie partyjnym spowodować, że tę niedoświadczoną Helenę niektórzy mogli polubić i zacząć ją szanować. Jeśli było tak, jak mówią źródła, że pani Leni Riefenstahl miała niewiele czasu na przygotowania i do tego zmagała się z załamaniem nerwowym spowodowanym atakami w jej stronę, to pokazała ogromną reżyserską klasę i profesjonalizm. Przez nagrane i pokazane w zwycięstwie wiary parady osobistości i reakcje zgromadzonych została ujęta ogromna podniosłość zjazdu norymberskiego oraz wielki entuzjazm, który na niezdecydowanych, czy poprzeć partię NSDAP, musiał wywrzeć ogromne wrażenie. Obrzydliwi ludzie zostali ujęci jako współcześni bohaterowie i wzięli na swoją stronę wielu Niemców. Ale to był dopiero wstęp. Kontynuacja kariery Riefenstahl, jeśli chodzi o filmy dokumentalne, była robiona z o wiele większym rozmachem i o wiele lepszym przygotowaniem. Wszystkie rzeczy, które niemiecka reżyserka uznała za eksperymentalne, były w przypadku następnej propagandowej produkcji o nazwie Triumf Woli udoskonalone. Następna część, zwieńczająca jej propagandową trylogię Olimpia, również wyryła się w świadomość niemieckiej społeczności, a swoją sławą i patosem objęła cały świat. Ale wciąż wiele pytań, jeśli chodzi o Riefenstahl, pozostaje bez odpowiedzi. O tym, co działo się podczas II wojny światowej i jak na to reagowała Leni Riefenstahl oraz o tym, jak komentowała swoje nazistowskie wątpliwe działania, powiemy w kolejnej części jej biografii, która pojawi się, zrobię wszystko, co w mojej mocy, jeszcze w tym miesiącu.